Gość kalejdoskopu. A naszym gościem jest dzisiaj Artur Brożyniak, historyk z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu.
Rozmawiać będziemy o zbrodni wołyńskiej, czy też rzezi wołyńskiej, bo i takim mianem wydarzenia na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej są określane. No właśnie, zacznijmy od pewnego uściślenia. Poprzez nazwę narzuca się oczywiście teren Wołynia, ale przecież jeżeli chodzi o eksterminację ludności polskiej przez ukraińskie formacje, ukraińską powstańczą armię, czy też miejscową ludność, no to nie tylko terenu Wołynia owa eksterminacja dotyczyła. Pojęcie może być trochę szersze, dotyczące całych kresów II Rzeczypospolitej.
Tak, zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dotknęły 1/5 terenów II Rzeczypospolitej w granicach z 1939 roku. Natomiast rzeź wołyńska jest jakby takim hasłowym kluczem, takim hasłowym przedstawieniem tego problemu. Niektórzy dodają rzeź wołyńsko-małopolska, ale tu już nam się wydłuża trochę hasłowość. Ja bym był za tym, żeby mówić o rzezi wołyńskiej, natomiast rozciągać ją na teren Małopolski Wschodniej. W tym czasie pod tym pojęciem rozumiano województwo lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dotknęły także wschodniej Lubelszczyzny, także Polesia, ale tam w stosunkowo mniejszej formie, no pojedyncze napady zdarzały się również na terenie województwa krakowskiego. Jeżeli mówimy o zbrodni katyńskiej, to też nie ograniczamy zbrodnie tylko do tych pomordowanych w Katyniu. Pod tym pojęciem też rozumiemy zamordowanych w Miednoje i w innych miejscach, dlatego tutaj należałoby przyjąć takie samo nazewnictwo.
Jeżeli mówimy o zbrodni wołyńskiej, to zanim powiemy o konkretnym przebiegu tejże i o wydarzeniach, które wówczas miały miejsce, to spróbujmy przez moment przyjrzeć się jej źródłom. I właściwie trochę narzucają się tutaj dwa. Jedno trudno nazwać pragmatycznym, ale tak wynikające z pewnego przewidywania wydarzeń przez nacjonalistów ukraińskich. Dążenia do tego, żeby nie powtórzyła się sytuacja z końcowych lat I wojny światowej. Chodziło o wypchnięcie Polaków w ten czy inny sposób z tego terenu i zbudowanie na tym terenie niezależnej Ukrainy. Ale druga rzecz, myślę, równie ważna, może ważniejsza, to jest nacjonalizm ukraiński.
Koniec XIX wieku, początek wieku XX, rodzą się nacjonalizmy oparte na tak zwanym społecznym darwinizmie. One zakładały, że pomiędzy narodami jest walka na przeżycie, na wyniszczenie drugiego narodu i w tej walce zwycięży ten, kto jest najlepiej przystosowany, wykaże największą bezwzględność, wykaże największy spryt. Podobne założenia miał niemiecki nazizm i na bazie tych wcześniejszych doświadczeń powstała doktryna Dymytro-Doncowa, ona powstała jeszcze w okresie międzywojennym. Ona zakładała, że przyszłe państwo ukraińskie ma być jednolite pod względem narodowym, ma być zarządzane przez wodza nacji, no i że przeciwko tym Ukraińcom, którzy nie będą respektować tych drakońskich praw i przeciwko tym innym nacjom należy stosować twórczy terror, twórczą przemoc.
I to wszystko wpisywało się w pewną sytuację, która po I wojnie światowej zaczynała funkcjonować na terenie Europy. Pierwsza wojna światowa, która nie rozwiązała wszystkich konfliktów, powstanie faszyzmu we Włoszech, później w Niemczech, różnego rodzaju totalitarne dyktatury, które pojawiały się w Europie, od choćby Hiszpania, czy części także Grecja. To był taki kierunek, który wtedy w Europie zaczynał wychodzić na światło dzienne, co więcej, zaczynał przejmować władzę i jakby ukraiński nacjonalizm nie jest tu w pewien sposób wyjątkiem.
On się wpisywał w pewien nurt nacjonalizmów, które w tym czasie się objawiły. Natomiast Doncow to sformułował bardzo dosadnie, że dwie figury szachowe nie są w stanie zmieścić się na jednym polu szachownicy, tak dwa narody nie są w stanie żyć na jednej ziemi. I słabszy naród w tym momencie musi ustąpić. Nacjonaliści ukraińscy pogardzali Polakami, uważali ich za słaby naród zmanierowany demokracją. Oni wyznawali, że tych okupantów Ukrainy jest więcej, ale że Polska jest w tym układzie najsłabsza i uda się Polskę najszybciej pokonać.
Przychodzi rok 1939, wybucha II wojna światowa. Mimo że o zbrodni wołyńskiej mówimy przede wszystkim w kontekście roku 1943, lipca roku 1943, to jednak musimy też przypomnieć, że właściwie różnego rodzaju mordy na Polakach zdarzały się już wcześniej.
Do pierwszych zbrodni w okresie wojny już we wrześniu doszło 1939 roku. Trzeba powiedzieć jeszcze, że w okresie przedwojennym nacjonaliści ukraińscy prowadzili propagandę przeciwko Polakom i państwu polskiemu, ale też i prowadzili działania terrorystyczne, ale to jest odrębny temat. Natomiast w okresie wojny doszło do zbrodni na żołnierzach Wojska Polskiego, na polskiej ludności cywilnej, ale tych zbrodni było jeszcze stosunkowo mało. Natomiast następne zbrodnie to był rok 1941, lato 1941, na tych terenach, które zajęli Niemcy, atakując Związek Sowiecki. No i kolejna kulminacja, rok 1942 na Wołyniu i kolejna eskalacja to Krwawa Niedziela z 11 lipca 1943 roku, w dniu, w którym nacjonaliści ukraińscy zaatakowali ponad 100 polskich miejscowości. Atak był planowy, był według jednego jak gdyby planu. Atakowano te miejscowości po pierwszej porannej mszy świętej, kiedy ludzie wychodzili z kościołów, byli nieuzbrojeni, nie spodziewali się, bo w tym czasie religia w społeczeństwie zajmowała wyższą pozycję niż dzisiaj. Nikt nie śmiał do kościoła przyjść z bronią. Wydawało się, że to może nie nastąpić. Mordowano ludzi w kościołach, mordowano ludzi na ulicach, mordowano ludzi we własnych domach. Zakładano, że na tym terenie Wołynia zostanie ludność polska w całości wyniszczona. Po zamordowaniu ludzi palono drewniane domy, wycinano drzewa, zacierano wszelki ślad po osadzie. Natomiast te mniejsze miejscowości, które nie zostały zaatakowane w feralnej tej niedzieli, były atakowane w późniejszym okresie, przy czym palono miejscowości, jeżeli wcześniej nie wymordowano w danej miejscowości ludności, bo zakładano, że ta ludność, jeżeli ona się przez noc ukrywa w polach, w lasach, to ona na dzień wróci. Wtedy trzeba było tą ludność wymordować, bo nie chodziło o wypędzenie, chodziło o wymordowanie i w możliwie okrutny sposób, żeby Polacy tam już nie wrócili.
Jak duży był ten zasięg terytorialny, jeżeli chodzi o lipiec 1943 roku i jak wiele miejscowości, w których zamieszkiwali Polacy, ogarnął ten czas lipca roku 1943?
No jeżeli chodzi o lipiec, to tutaj zasięg terytorialny eskalacji dotyczył Wołynia w tych granicach geograficznych. Natomiast po lipcu ta fala zbrodni rozlała się na kolejne tereny, na Małopolskę Wschodnią w znaczeniu tych trzech województw, na Lubelszczyznę, Polesie, choć tutaj na Polesiu te zbrodnie były stosunkowo niewielkie w porównaniu do tego, co działo się na sąsiednim Wołyniu. To się przypuszcza, że to był skutek racjonalnej polityki polskiej prowadzonej w okresie międzywojennym na Polesiu, gdzie nie przeszkadzano procesom asymilacji tej ludności ruskiej.
Można zadać sobie pytanie, jak to się działo, że taka była skala tej zbrodni, jeżeli chodzi o lipiec, nie tylko lipiec 1943 roku, gdzie próby obrony, w jaki sposób Polacy mogli się bronić, czy to była realna możliwość wówczas?
Polacy mogli się bronić tylko w ograniczony sposób. Okupant niemiecki zakazywał posiadania broni. Za posiadanie broni palnej była kara śmierci, więc nawet posiadanie musiano przed władzami niemieckimi jakoś uzasadniać. Dość często były przypadki, że w czasie napadów banderowcy przebierali się za, przynajmniej ci, co szli na przodzie, przebierali się za policję niemiecką czy za wojsko niemieckie. Chodziło to, żeby Polacy sądzili, że to przychodzą Niemcy. Później Niemcy przeradzali się w nacjonalistów ukraińskich i mordowali Polaków. Lipiec 1943 1943 roku zaskoczył struktury Polskiego Państwa Podziemnego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Przygotowania do utworzenia samoobron, one już były od 1942 roku co najmniej robione, natomiast skala tych napadów po prostu zaskoczyła nasze podziemie. Dopiero po Krwawej Niedzieli zaczęto tworzyć oddziały partyzanckie na Wołyniu. To jest dopiero październik 1943 roku. Zaczęto też organizować te modele samoobrony, gdzie wokół wiosek budowano stanowiska strzeleckie, budowano zasieki z ściętych drzew. Ludność miała się chronić w murowanym kościele, jeżeli takowy był w danej miejscowości, który był najczęściej nie do zdobycia dla banderowców nieposiadających artylerii, jeżeli tam było kilka jednostek broni palnej. Natomiast powstanie 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty do akcji Burza to już jest styczeń 1944 roku.
27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej jako ta jednostka, która powołana w ramach planu Burza, siłą rzeczy oprócz spełniania zadań wynikłych z planu Burza też była pewnym realnym potencjałem wojskowym, który musiał wpływać na sytuację na Wołyniu, czy też ogólnie rzecz biorąc na Kresach, w pewien sposób odstraszając nacjonalistów ukraińskich od mordów. Ale oczywiście, tak jak mówiliśmy na początku, mordy na ludności polskiej to jest nie tylko lipiec 1943 roku, to jest też ten okres późniejszy.
Jeszcze wrócę do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Ona powstała na początku 1944 roku, już po tej kulminacji. Natomiast do tej 27. Dywizji zabrano część żołnierzy samoobroń, którzy jak gdyby wcześniej chronili ludność cywilną Wołynia. Między innymi liczono na to, że do 27 wstąpi też samoobrona z Przebraż. I tutaj Przebraże się zbuntowały i samoobrona nie poszła do 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Motywowano tym, że istnieje konieczność dalszej obrony ludności cywilnej. Polacy z Wołynia mają za złe Polskiemu Państwu Podziemnemu, że w warunkach takiego zagrożenia przeprowadzono tam akcję Burza. Natomiast trzeba powiedzieć, że Armia Krajowa sponsorowała samoobrony, dostarczała im broń, dostarczała instruktorów, dostarczała też pieniądze. A te pieniądze były potrzebne między innymi dlatego, żeby się wykupywać od Niemców, czy żeby płacić łapówki Niemcom za to, że oni przymkną oko na to posiadanie broni przez te samoobrony.
Powoli zmierzać będziemy do końca tej naszej rozmowy dotyczącej zbrodni wołyńskiej, ale na zakończenie musimy powiedzieć o dwóch rzeczach. O tym, że to była eksterminacja dokonywana w sposób bardzo okrutny. A druga rzecz to jest bilans ofiar zbrodni wołyńskiej. Tutaj oceny historyków są w pewien sposób rozbieżne. W dziesiątkach tysięcy, jeżeli nie w większej liczbie, liczone są ofiary zbrodni wołyńskiej. Jeżeli chodzi o całość Kresów południowo-wschodnich pewnie.
Jeżeli rozpatrujemy rzeź wołyńską w kategoriach prawnych, no to było to ludobójstwo dokonane na Polakach na Kresach południowo-wschodniej II Rzeczypospolitej, czyli na 1/5 terytorium ówczesnego państwa polskiego. Według szacunków historyków zginęło około 130 tysięcy i to są badania dość dobrze przeprowadzone. Ta liczba moim zdaniem jest jedną z lepiej udokumentowanych liczb w historii polskiej. 130 tysięcy w stosunku, no przypomnijmy, że w II wojnie światowej zginęło 6 milionów polskich obywateli, z tego 3,5 miliona to byli Żydzi, 2,5 miliona to była ludność nieżydowska. 130 tysięcy w stosunku do 2,5 miliona ofiar to jest stosunkowo niewielka liczba, a zbrodnie dokonały się na 1/5 terytorium. Z moich badań wynika, że stosunek ofiar nacjonalistów ukraińskich do ofiar wojny był następujący. 2/4 to są ofiary nacjonalistów ukraińskich, 1/4 to są ofiary niemieckie i 1/4 to są ofiary sowieckie. Ja te swoje badania prowadziłem na terenach wiejskich, tutaj Kresów Południowo-Wschodnich. Dla terenów wiejskich Kresów Południowo-Wschodnich trzeba przypomnieć, że w tym czasie większość ludności Polski, bo 70% mieszkało na wsi, więc 130 tysięcy wręcz należy sądzić, że być może to jest pewne niedoszacowanie, bo my też o wszystkich ofiarach nie wiemy. Myśmy też jedną rzecz popełnili wskutek okresu rządów komunistycznych, bo te badania nasze zostały dopiero rozpoczęte w latach 90., czyli już z dość dużym horyzontem czasowym od samej zbrodni.
Każdy z tych, którzy wówczas zginęli, z tych 130 tysięcy, miał swoje imię, nazwisko, miejsce, w którym mieszkał, i o tym też musimy w kontekście tych przytaczanych danych pamiętać, bo pamięć tym ofiarom jest przynależna, a z naszej strony jesteśmy to im winni. Dziękuję serdecznie za rozmowę i ten komentarz. Artur Brożniak, historyk z oddziału IPN w Rzeszowie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za uwagę.